Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dzień temu zaczęliśmy mówić na temat czasów ostatecznych i ktoś tam mi napisał, nie z Olesna, że wow, wspaniałe wykłady, że mam wspaniałą mądrość. Otóż nie. Nie mam takiej mądrości, to jest, ja to biorę z takiej książki Jima Evansa, która nazywa się Tipping Point i to jest książka na temat wydana, ja wiem, 2 tygodnie temu chyba, może 3. I ją czytam i stwierdziłem, że warto jakby zanurzyć się w tym temacie i może uzmysłowić Kościół, o co chodzi z tym końcem czasów. Bo być może wielu ludzi, wielu chrześcijan może nawet nie wie, obchodzimy Boże Narodzenie, ale już nie mamy świadomości, że Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz. To jest raczej teologia, której się nie wyznaje w Kościele katolickim. Raczej to jest taki temat pod tytułem, że nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Tak? Eschatologia, czyli nauka o końcu czasów. Tam to wygląda bardzo, bardzo dziwnie. Natomiast kiedy popatrzymy na Biblię, to mówiliśmy sobie tydzień temu właśnie na temat tego, że 30% Biblii to są proroctwa. 30% Biblii. I większość z tego 30% to są proroctwa, które dotyczą końca czasów. A więc jeśli te ponad 300 proroctw, które odnosiły się do przyjścia Mesjasza, do przyjścia Chrystusa w Starym Testamencie, to też były, w Starym Testamencie też były proroctwa nadejścia Mesjasza. Jeśli któreś proroctwo okazało się być wadliwe, okazało się być nieakuratne, nieprawdziwe, to automatycznie możemy podważyć wszystko w Biblii. Wszystko. Jeśli jedno proroctwo by się nie wypełniło, a więc w Chrystusie wszystko, co było zapowiedziane odnośnie Mesjasza, a szczególnie wskazuje na to Księga Izajasza, tam jest pieśń o cztery pieśni o słudze Pana, a to szczególnie od 40 rozdziału Księgi Izajasza, tam się zmienia klimat w Księdze Izajasza. Jest jakby, Księga Izajasza jest podzielona trochę jak Stare Przymierze i Nowe Przymierze. Pierwsze 39 rozdziałów są przypisywane. Tak nie do końca ludzie wiedzą, kto to napisał. Czy to był Izajasz, czy to był ktoś inny, ponieważ od 40 rozdziału do 66 zmienia się totalnie narracja. I tam wchodzi właśnie sługa Pana, który ewidentnie wskazuje, kulminacją jest Izajasza 53. Tak? Izajasza 53, te 12 rozdziałów, które mówią o Chrystusie. I cały Stary Testament wskazuje na Chrystusa. Cały Stary Testament wskazuje na Chrystusa. I dzisiaj chciałem jakby kontynuować ten temat. Wiem, że ostatnio tych informacji było sporo, a więc dzisiaj was oszczędzę. Nie, tych informacji nie będzie aż tak bardzo dużo. Jeśli tego nie słuchałeś, to możesz sobie posłuchać, bo tam jest dużo, dużo fajnych, mądrych rzeczy. Tydzień temu mówiliśmy o cechach proroctwa. I tydzień temu mówiliśmy o kilku rzeczach, o pięciu proroctwach, które tyczą się narodu izraelskiego. Okej? I mówiliśmy o tym, że taką wykładnią, takim wyznacznikiem końca czasów, to jest często pomijany temat, są dzieje Izraela. Wszystko kręci się wokół Izraela. I tutaj jest grzech Kościoła, który polega na tym, że my bardzo często uskuteczniamy teologię zastępczą, która pokazuje nam to, że Kościół jest jakby w zastępstwie narodu izraelskiego, że to jest teraz naród wybrany. I to jest herezja. Ciekawe, że dzisiaj mój plan czytania Biblii pokazywał Rzymian 10, rozdział 11, kiedy czytałem te fragmenty, właśnie tam mówił Paweł o roli Izraela, o niesamowitej roli Izraela, o tym, że oni wejdą w pełni, że jak się wypełni czas pogan, to od tego momentu zaczną nawracać się Żydzi i o tym trochę będziemy mówić. To generalnie dzisiaj nie podam wam wszystkich odpowiedzi. Od razu mówię, jak nie robisz notatek, to spędź sobie miło popołudnie. Bo nie jesteś w stanie tego spamiętać. Nie jesteś w stanie tego złapać wszystkiego. Dobrze. Druga wojna światowa pokazała, jak potężny antysemityzm panoszy się na planecie Ziemia. Jak potężny antysemityzm panoszy się na planecie Ziemia, dlatego że Trzecia Rzesza, tak? Trzecia Rzesza, faszystowskie Niemcy dokonały czegoś, co zostało nawet nazwane w obraźliwy sposób, czyli Holokaust, tak? Holokaust to jest nic innego jak jedna z ofiar, które były w III Księdze Mojżeszowej, gdzie zginęło około 6 milionów Żydów. Nie w taki naturalny sposób, ale większość z nich została uśmiercona. Problem polega na tym, o tym często nie mówimy, że większość narodów na świecie popełniła jeden błąd, ale przyłożyła rękę do śmierci wielu, wielu Żydów. W mniejszym bądź większym stopniu. Okay? To, co ja wam teraz mówię, to nie jest ze strony trwam.pl ani ze strony czerwonobiali.pl, tylko to jest obiektywny wywód na temat tego, jak to naprawdę wyglądało. A więc Izrael został po prostu prawie zaszlachtowany. Tak? I kończy się Druga wojna światowa. Żydzi ciągle nie mają swojej ojczyzny, Żydzi nie mają swojego miejsca i pojawia się jeszcze w 1917 roku, to jest ciekawa rzecz, pojawia się człowiek w Anglii, który nazywa się Balfour. I ten człowiek, który był częścią brytyjskiego establishmentu w tamtym czasie jeszcze Wielka Brytania była potężną siłą. Wielka Brytania to byli ciągle kolonialiści i w 1917 roku, 2 listopada, wydaje deklarację, której pragnienie tej deklaracji jest to, aby w Palestynie utworzyć, dosłownie to zostało nazwane, żydowską siedzibę narodową. 1917, 2 listopad. Ciekawe jest to, to jest bardzo ciekawe. Słuchałem dzisiaj jakby wykładu zupełnie niezwiązanego z chrześcijaństwem, że w tym 1917 roku, do czasu, kiedy powstało państwo Izrael, czyli 1948 roku, olbrzymie parcie mieli na to ewangeliczni chrześcijanie. Ewangeliczni chrześcijanie to nie byli chrześcijanie z tradycyjnych kościołów. Ewangeliczni chrześcijanie to byli chrześcijanie, którzy byli biblijnie wierzącymi chrześcijanami, wierzącymi w nowonarodzenie. Z jakiegoś powodu, możemy sobie tylko wymyśleć, oni po prostu walczyli o to, aby naród Izraela miał w końcu swoją ojczyznę i w 1948 roku, 14 maja, poprzez mnóstwo zbiegów okoliczności dochodzi do tego, że w ciągu jednego dnia powstaje państwo Izrael. W ciągu jednego dnia. Ciekawe było to, że do roku 1945 ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Roosevelt, był przeciwko temu, aby powstało państwo Izrael. W 1945 roku. Co się dzieje? Umiera Roosevelt w 1945 roku, prezydentem zostaje Truman, który staje się głównym supporterem tego, aby powstało państwo Izrael. Ostatnio wam mówiłem, że to jest dosyć ciekawa sytuacja, że aby powstało państwo Izrael, naciskały dwa mocarstwa, które są ze sobą sprzeczne. Naciskał na to Truman, prezydent Stanów Zjednoczonych ówczesny, i naciskał na to Józef Stalin. Józef Stalin ze względu na to, aby przytrzeć nosa Brytyjczykom, okay? A Truman ze względu na to, takie są prawdziwe fakty, aby zebrać głosy w nadchodzących wyborach, wybory miały być rok później, od populacji żydowskiej, która była bardzo, ale to bardzo wpływowa. Powstaje państwo Izrael. 14 maj 1948 rok. I teraz przeczytam wam to. Izajasza 66:8. Kto słyszał o czymś takim, kto coś takiego widział, czy kraj można urodzić w ciągu jednego dnia, mówi Izajasz. Wiecie, jest jeden problem. To było 2700 lat przed powstaniem państwa Izrael. Czy naród może powstać w czasie jednego porodu? A tak właśnie Syjon urodził swoich synów. Naród Izraela powstał w ciągu jednego dnia. Możesz sobie to sprawdzić, możesz sobie o tym poczytać. Do dzisiaj trudno to wyjaśnić. Do dzisiaj trudno to wyjaśnić, jak to się mogło stać. Tak się złożyło, że w tym właśnie czasie jakby uzurpacja Wielkiej Brytanii nad kolonią Palestyny, to też się zmieniło, oni uwolnili Palestynę i w ten sposób mogło powstać państwo Izrael. 48 rok i tak jest do dzisiaj. Ciekawe jest to, że to jest drugie zebranie Izraela, to jest również powiedziane w Biblii, o tym też sobie mówiliśmy. Pierwsze zebranie Izraela było po niewoli babilońskiej, które trwało 70 lat. Jest taki piękny psalm 121. Psalm 121 mówi o tym, jak mamy śpiewać. Jak mamy śpiewać, jak mamy grać, kiedy jesteśmy na obcej ziemi. I to są pieśni, to są psalmy, które powstawały w niewoli babilońskiej. A więc po niewoli babilońskiej, tak, po niewoli babilońskiej, kiedy naród Izraela był w niewoli, następuje próba zgromadzenia Izraela. I drugie zgromadzenie Izraela nastąpiło właśnie w 1948 roku. Powoływaliśmy się na Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, kiedy mówiliśmy o drzewie figowym, którego owoc już zakwitł. Drzewo figowe symbolizuje w Bożym Słowie Izrael. Zakwitnięcie drzewa figowego oznaczało, że powstał naród Izraela. Tu nie ma innej interpretacji. Powstał naród Izraela. I dalej Pan Jezus mówi, że nie przeminie to pokolenie od momentu 48 roku powstania państwa Izrael, aż nastanie koniec. I teraz mamy pytanie. Biblia określa jedno pokolenie, albo jest to 70 lat według psalmu 90, albo jest to 80 lat według psalmu 90, albo jest to 120 lat według pierwszej księgi Mojżeszowej. Tak? Rozjaśniło ci to? Jeśli 120 lat, no to 2068. I to są pobożne życzenia. Jeśli 80 lat, to za chwilę. Autor tej książki bada proroctwa biblijne, obserwuje świat Izraela od 40 lat, od 35 lat głosi na ten temat. I mówi, że nigdy nie było tak, jak w tych czasach, że większość proroctw już jest wypełniona. Tylko kilka czeka na swoje wypełnienie. I teraz, co się pojawi? Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. I to jest to, o czym w naszym kraju w ogóle nic nie mówisz. Nikt się o tym nie mówi. Często chrześcijanie nawet nie wiedzą nic o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Pan Jezus przyjdzie chwilę przed tak zwanym wielkim uciskiem, o czym mówi Apokalipsa, o czym mówi Księga Daniela. Wielki ucisk, czyli 7 lat ucisku, kiedy Antychryst wypływa już jest kimś niesamowicie ważnym, kimś, kto jest z pozoru sieje pokój, a de facto jest niczym innym jak po prostu inkarnacją diabła szatana. I pierwsze 3,5 roku, 7 lat będzie trwał wielki ucisk, 3,5 roku to będzie taki czas, kiedy pojawi się pokój. To jest moje zdanie teraz to, co powiem. Moim zdaniem pojawi się pokój pomiędzy Izraelem a Palestyną. Pojawi się pokój. I to będzie pierwsze 3,5 roku, w tym czasie 3,5 roku zostanie odbudowana świątynia Izraela, tak? Tak jak była świątynia Salomona, to zostanie odbudowane. I druga faza wielkiego ucisku, czyli od roku 3,5 do 7, to będzie moment, kiedy Antychryst już zasiądzie. O tym mówi nawet list do Tesaloniczan. Zasiądzie w świątyni i ogłosi się Bogiem. I to będzie wtedy taki czas, że albo deklarujesz się jako chrześcijanin, albo i wtedy umierasz, albo przyjmujesz znamie bestii, okay? Przyjmujesz znamie bestii i jesteś posłuszny Antychrystowi. Co w rezultacie prowadzi cię do piekła? To jest ważne. Kościół Jezusa Chrystusa zostanie zabrany chwilę przed wielkim uciskiem. Ludzie żyjący z Bogiem tego nie doświadczą. I pojawia się kolejna historia, pojawia się przypowieść o pannach, o 10 pannach. Przyszedł pan, aby ich zabrać. Okazuje się, że 10 panien miało 10 lamp, ale 5 tych lamp nie miało oliwy, a drugie 5 miało oliwę i te, które nie miały oliwy, chciały pożyczyć od tych, którzy mieli oliwę, ale oni im nie mogli pożyczyć, bo sami by stracili. Tak a propos fragmentu pod tytułem, że ten, kto nie ma, nawet to, czego nie ma, zostanie mu zabrany. Co to pokazuje? Pokazuje to jedną rzecz, że 50% świata, który twierdzi, że jest chrześcijański, zostanie zabrana. Nie będzie to zabieranie ludzi na podstawie przynależności do Kościoła. Będzie to na zasadzie, czy masz relację z Bogiem na temat twojego posłuszeństwa, ile ci objawiono i ile wprowadzasz w życie. Okej? Bóg cię rozliczy tylko z tego, ile rozumiesz i ile wprowadzasz w życie. To jest niesamowicie istotne. Znowu jest ważna zasada. Jesteśmy zbawieni nie na podstawie uczynków, sakramentów, pielgrzymek, ale jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. I jakkolwiek ta opowieść o 10 pannach pokazuje nam naszą gotowość. Okej? Okay? Tak? To tak w takim skrócie, co tu się będzie działo. Dzisiaj sobie powiemy o... Niech to zabrzmi górnolotnie. O misterium Izraela w Bożym Słowie. Na czym? Tylko na tym się zamkniemy, bo nie jesteśmy w stanie dalej pójść. Na misterium Izraela. Wiecie, co to jest oksymoron? Albo paradoks inaczej? Tak? Na przykład sucha woda, zimny ogień. Tak? To są dwa przeciwstawne słowa. Chrześcijanin antysemita to jest oksymoron. Dlatego, że my, jeśli ty jesteś antysemitą, jako chrześcijanin, to ty w ogóle nie rozumiesz, kim był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus był Żydem. A więc hasła pod tytułem Ty Żydzie, kawały o Żydach, to jest nic innego jak antysemityzm. Dlatego, że naród Izraela jest narodem, z którego pochodzi Mesjasz i to jest naród, który został wybrany przez Pana Boga. I to się nie zmieni. Izrael jest ciągle i ciągle narodem wybranym i to się nie zmieni. I to jest dla nas, jako Kościoła, my jesteśmy dzikim krzewem. Prawdziwy, oryginalny krzew to jest Izrael, który został odłączony ze względu na to, że nie uwierzył w Chrystusa, że nie rozpoznał Mesjasza. My jesteśmy wszczepieni w ten krzew. Ty jesteś dzikim, ja jestem dzikim krzewem, chyba że jesteś z pochodzenia Żydem. Ale my jako chrześcijanie, tak, my jesteśmy poganami. Tak Biblia cię nazywa. Może tak nie myślałeś o tym w taki sposób. Czym jest zatem Biblia? Biblia to jest historia Boga i Jego miłości do Jego ludu. Ci ludzie, konkretny Jego lud, to jest naród wybrany, czyli naród Izraela. O tym mówi Biblia. Cały Stary Testament opowiada nam historię o Bogu, który szuka swoich dzieci. O Bogu, który szuka tego, co jest wybrane przez Niego. Cała Biblia o tym mówi. I pewien profesor, John Hatzinger, kiedy zadano mu pytanie, dlaczego Bóg wybrał Izraela, odpowiedział w genialny sposób. Powiedział tak. Bóg wybrał Izraela, bo w ten sposób pokazał chęć do zbawienia i aby dać, może tak sparafrazuję, aby dać zbawienie i zwycięstwo Izraelitom, którzy w tamtym czasie byli najmniejsi, najsłabsi, dużo mniejsi, dużo słabsi niż ich wrogowie. Bóg daje nam powód, abyśmy mogli wierzyć, że On zrobi to samo względem nas. Wiecie, kiedy teraz czytam, powiedzmy, historię powojenną Izraela i czytałem Stary Testament przez wiele lat, to widzę jedną rzecz. Tu się nic nie zmieniło. Tu dalej mniejszość pokonuje większość, bo mniejszość ma Boga po swojej stronie. My nie mamy świadomości, co to znaczy, że powstało państwo Izrael w 1948 roku. My nie mamy świadomości. Tak mały naród, tak znienawidzony ciągle naród po II wojnie światowej, naród mordowany, naród nic nieznaczący, jakiś tam kraj, staje się niezależnym państwem. Dzisiaj to państwo jest niesamowicie bogate. Dzisiaj to państwo ma potężną armię i generalnie gdyby Izrael wypowiedział nam wojnę, to fajnie, fajnie było. To też trwałoby jeden dzień. Dlatego, że armia Izraela jest potężna. Armia Izraela jest wielka. Ciągle w dzisiejszych czasach, w czasach Starego Testamentu, mały naród, pomijany naród, naród, który przegrywa, który nie miał szans ze swoimi wrogami, odnosił zwycięstwo dzięki Bogu. Co się dzieje z Kościołem Jezusa Chrystusa, kiedy powstaje Kościół? Dokładnie wygląda to tak samo. To, co małe, nieznaczące, to, co nie miało większego znaczenia, wpływów politycznych, wpływów finansowych, to zwycięża. Kościół zwycięża przez 2000 lat, dlatego, że jest z Nim Chrystus. Dlatego, że jest z Nim Chrystus. Trzy prawdy odnośnie Izraela. To jest bardzo ważne. Izrael został stworzony przez Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, wersety od 1 do 3. Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzącym tobie przeklnę. I będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Naród Izraela został stworzony przez Boga, a ojcem Izraela według ciała jest Abram, później znany Abrahamem. I to, moi drodzy, się nie zmieni. Tak już będzie do końca. Wszystko się kręci wokół historii Boga, który wybrał swój naród. Dojdziemy później do tego, bo wiem, co cię może teraz, co z Kościołem i tak dalej. Ale wybrał sobie swój naród, troszczy się o swój naród i on jest wierny temu przymierzu. Bóg nie może być niewierny. My możemy być niewierni, ale Bóg nie może być niewierny. Druga rzecz. Wieczne przymierze z Bogiem. 17 rozdział 1 Mojżeszowej, wersety od 1 do 8. Gdy Abram miał 99 lat, ukazał mu się Pan i powiedział do niego: ja jestem Bogiem Wszechmocnym. Żyj blisko mnie i bądź nienaganny. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. Abram padł na twarz, a Bóg przemówił do niego tymi słowy: oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz już nazywał się Abram. Twoje imię będzie brzmieć Abraham. Uczynię Cię bowiem ojcem mnóstwa narodów, rozmnożę Cię bardzo obficie, wywiodę z Ciebie narody, od Ciebie też będą pochodzić królowie. I ustanawiam moje przymierze między mną a Twoim potomstwem po wszystkie ich pokolenia. Będzie to przymierze wieczne, na jego podstawie będę Bogiem i Twoim i Bogiem Twojego potomstwa. Dam też Tobie i Twojemu potomstwu na wieczną własność tę ziemię, w której przebywasz, całą ziemię Kanaan i będę im Bogiem. To jest przymierze, które zawarł Bóg z Abramem, który stał się Abrahamem, i od niego powstał naród Izraela. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. To przymierze nie wygasło. Zauważ pewien fakt. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzących Tobie przeklnę i będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Żaden naród, który gnębił Izraela, żadna jednostka, która gnębiła Izraela, nie przetrwa. Była Trzecia Rzesza, nie ma Trzeciej Rzeszy. Był Babilon, nie ma Babilonu. Byli Rzymianie, nie ma Rzymu. Byli Medopersowie, nie ma ich. Każde cesarstwo, które było wrogie przeciwko Izraelowi, wypełniło obietnicę, że Bóg będzie błogosławił. Tak na marginesie. Ostatnio mówiłem, wiecie, kim był Krzysztof Kolumb? W 1492 Krzysztof Kolumb, kiedy już mocno było antysemicko, Krzysztof Kolumb udał się do Ameryk, nie będąc w ogóle tego świadomym, aby jego motywacją było znaleźć miejsce, znaleźć kraj, gdzie Żydzi mogliby się udać. Ktoś mi oczywiście powiedział, że to niemożliwe. Sprawdziłem to. Na stronie CNN jest udowodnione, że Krzysztof Kolumb był rzeczywiście Żydem i to jest prawdziwa historia. Tak, 1492. A za tydzień wam powiem, dlaczego to był 1490, ze względu na to, co się stało w 1493, ale to już inna historia. Bóg błogosławi tych, którzy błogosławią Izraela. Stany Zjednoczone to jest naród, który prawie zawsze, pomijając ten aspekt Roosevelta, prawie zawsze był prosemicki. Prawie zawsze był za Izraelem. Błogosławieństwo, które jest nad Stanami Zjednoczonymi, wypływa w dużej mierze z tego, że oni są niesamowicie prosemiccy i wspierają naród Izraela. Mówiłem wam ostatnio, że Donald Trump w roku 2018, czyli nasze czasy, przeniósł ambasadę amerykańską, przeniósł z Tel Awiwu do Jerozolimy. Możesz sobie to sprawdzić, to jest fakt. Nikt nie chciał tego zrobić wcześniej, ale Trump stwierdził, że prawowita stolica Izraela to jest Jerozolima. Stany Zjednoczone w moich oczach są błogosławione bardzo mocno przez Pana Boga ze względu na swoje prosemickie podejście. Ja to oczywiście bardzo mocno uogólniam, to tak jakbym powiedział, że wszyscy Polacy są antysemiccy. Trzecia rzecz. Trzeci fakt odnośnie Izraela. Czyli są wybrani przez Boga, stworzeni przez Boga, po drugie mają wieczne przymierze, po trzecie są błogosławieństwem dla narodów. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 3 werset. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzących Tobą przeklnę i będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Teraz posłuchajcie tego, ja to dzisiaj znalazłem, nie mogłem się oprzeć, muszę wam przeczytać. 12 rozdział, 3 werset pierwszej Mojżeszowej. Nie mają sobie równych w naukach ścisłych. Odnoszą sukcesy w muzyce, sztuce, literaturze i polityce. Zdominowali szachy. Skąd wziął się fenomen intelektu Żydów? Antysemita powie bzdury, filosemita powie żadne odkrycie, ale przyjrzyjmy się faktom. Michael Rosbach, człowiek, który zajmował się fizjologią i medycyną, to jest człowiek, który dostał Nagrodę Nobla. Rainer Weiss, Barry Barish, to jest fizyka, Richard Thaler, to jest ekonomia. Oni w 2017 roku zostali laureatami Nagrody Nobla w swoich dziedzinach. Łączy ich jeszcze jedno. Wszyscy są Żydami aszkenazyjskimi. A więc na 4 możliwe nagrody z nauk ścisłych, 3 zgarnęli przedstawiciele tej społeczności. Ktoś powie przypadek. A co jeśli zerknie się na listę nagrodzonych w poprzednim roku i zobaczymy tam Michaela Kosterlica, fizyka, Olivera Harta, ekonomia, którzy byli też Żydami. To też przypadek? Wyliczymy więc dalej. Za życia 2 ostatnich pokoleń uczeni pochodzenia żydowskiego zdobyli 1/4 wszystkich nagród Nobla. My mówimy o małym narodzie. My nie mówimy o 260-milionowej Ameryce. My mówimy o małym narodzie. My mówimy o małej mniejszości narodowej, gdzie w rezultacie 1/4 nagród Nobla została zdobyta przez Żydów. Wyliczajmy więc, to już było, w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie stanowią 2% populacji, ich przedstawiciele zdobyli 27% nagród Nobla i 25% nagród Turinga. Nagroda Turinga jest za nauki komputerowe. Co więcej, gdy przyjrzymy się Nagrodom Nobla, okaże się, że liczba żydowskich laureatów nie tylko była zawsze nieproporcjonalnie duża, ale też rosła z czasem. W pierwszej połowie XX wieku, mimo rosnących prześladowań, ograniczeń administracyjnych i wreszcie pomimo Shoah, zdobyli oni 14% tych nagród. W drugiej połowie XX wieku zdobyli aż 29%, a w wieku XXI jak na razie 32% wszystkich nagród Nobla. W tym czasie ich udział w populacji światowej zmalał. Nie koncentrujmy się jednak wyłącznie na Noblach. Możemy wziąć dowolną nagrodę albo prestiżowe wyróżnienie w dowolnej dziedzinie nauki i nie tylko i uzyskamy podobny rezultat. Żydzi stanowią 21% wśród studentów Ivy League. Ivy League to jest grupa bardzo prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, a gdzie prym wiedzie Harvard. To jest Ivy League. To jest po prostu, to są drogie studia, a to są elitarne studia i to są bardzo trudne studia. Kończąc cokolwiek z Ivy League, nie masz problemu z pracą i tutaj 21% studentów to byli Żydzi. 26% laureatów Kennedy Center odnośnie sztuki, 51% wśród zdobywców nagrody Pulitzera za prace poświęcone nauce. Zdominowali również szachy, zdobywając ponad połowę najwyższych trofeów w dwudziestowiecznych turniejach. Formalnością jest również przypomnienie ich wkładu w rozwój najważniejszych dla współczesnego świata dziedzin nauki. Albert Einstein, jak nie wiedziałeś, to on był Żydem. Teoria względności, fizyka kwantowa, John von Neumann, teoria gier, Richard Feynman i Marie Gell-Mann, fizyka cząstek elementarnych. Wszędzie, gdzie występują duże skopiska Żydów, tak jak w USA, jak w Europie Zachodniej, ich wybitni przedstawiciele odgrywają nieproporcjonalną dużą rolę w takich dziedzinach jak polityka, humanistyka, malarstwo, film, a w szczególności nauki ścisłe. Proporcja Żydów wśród najlepszych naukowców w Stanach Zjednoczonych i Europie 10-krotnie przewyższa odsetek ich populacji. W przytoczonych faktach jest więc coś zastanawiającego, coś co niewątpliwie domaga się wyjaśnienia. O nadreprezentacji Żydów wiedzą wszyscy, łącznie z antysemitami, filosemitami i ludzie pod tym względem, którzy są obojętni, najmniej wiedzą lub najmniej chcą o tym wiedzieć sami Żydzi. Ale stopień tej dominacji jest doprawdy zdumiewający. Żydzi mają najwyższe IQ wśród wszystkich uznanych grup etnicznych na świecie, a ich średnia jest pomiędzy 112 a 115. Potrzeba 3 Polaków, aby tyle mieć. Żartowałem. Przewyższa tę wartość dla innych Europejczyków, która wynosi 100. Podobnie nadwyżką pokazują też inne testy na inteligencję, takie jak Graduate Record Exam czy Scholastic Aptitude Test. To jest coś, co pokazuje ich totalną wyjątkowość. Jak to jest możliwe, że 25% nagród Nobla należy do jakiegoś małego kraju, który Hitler chciał wybić wszystkich, który w ogóle jest nikim w porównaniu do populacji całego świata. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Ja wiem, że uczono nas, Polska, Mesjaszem narodów. Powodzenia. Trzy ważne rzeczy. Żydzi dali nam najważniejszego człowieka w historii świata. Żydzi dali nam Jezusa Chrystusa. Żydzi dali nam Mesjasza. Śmieszy mnie nasz naród, który zasuwa w każdą niedzielę do kościoła i wyzywa się od Żydów, klnie na Żydów i funkcjonuje w taki sposób. To jest po prostu paradoks. To jest chore, to jest nienormalne. Mesjasz, Jezus Chrystus, ten, który zbawia, to jest nikt inny jak Żyd. Druga rzecz. Żydzi dali nam najważniejszą księgę w historii świata. Każdy autor księgi w Biblii, czy się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz, był Żydem. Każdy. Było około 40 autorów. Każdy był Żydem. Każde słowo wychodzi spod żydowskiego pióra. Ja myślałem, że Bóg to pisał. Nie, Bóg tego nie pisał. Bóg zainspirował tych ludzi do tego, co mają napisać, ale napisało to 40 żydowskich autorów. I ostatnia rzecz. Żydzi dali nam najważniejszą organizację w historii świata. Czyli Kościół. Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół Jezusa Chrystusa wywodzi się z żydowskiej kultury, wywodzi się z judaizmu i to jest bardzo ciekawe, ale kiedy narodził się Kościół, to wszyscy ludzie, na których stąpił Duch Święty, a było ich wtedy 120, druga księga, drugi rozdział Dziejów Apostolskich i wszyscy zaczęli modlić się innymi językami, wszyscy byli Żydami. Wszyscy byli Żydami. Tam nie było pogan. Przy powstaniu Kościoła w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale nie było pogan i pierwsze wygłoszone kazanie przez Piotra było wygłoszone do Żydów. No my się nie załapaliśmy, może dlatego, że świat jeszcze wtedy o nas nie słyszał. I co się teraz dzieje? Powiem tak, jakbyśmy tutaj skończyli ten wykład, to życzę wam powodzenia w życiu. Bo jeśli nie jesteś Żydem, to nie ma dla ciebie zbawienia. Nie ma dla ciebie zbawienia. Wiecie, na czym polega paradoks? Zaraz pójdę dalej. Paradoks polega na tym, że nie ma świątyni w Izraelu. Nie ma świątyni. A więc w jaki sposób odbywa się zadośćuczynienie grzechów, skoro nie ma świątyni? Nie można zwierząt składać w ofierze, nawet by to dzisiaj dziwnie wyglądało. Nie ma przelanej krwi na odpuszczenie grzechów, a większość Żydów nie rozpoznała Mesjasza. I czytałem dzisiaj kilka ciekawych wypowiedzi znanych, nie braminów, ale znanych rabi, którzy powiedzieli tak. Ja pokażę wam sekularność judaizmu na tą chwilę. Że teraz się nie składa ofiar. Pada deszcz. Jak ktoś mógłby pójść do mojego biura i zamknąć okno, zanim zaleje mi całą klimatyzację, byłbym wdzięczny, bo mój Filip na pewno na to nie wpadł. Raczej patrzy, co się będzie działo. Żydzi sobie stwierdzili, ci rabini, którzy są głosem bardzo pełnym autorytetu w Izraelu, stwierdzili, że jakby ofiary nigdy nie były celem Pana Boga. Ofiary były w Izraelu dlatego, aby Izrael czuł się nie czuł się dziwnie ze względu na to, że inne narody też składały ofiary swoim bożkom. To były takie czasy. My mówimy o tym, co było 3000 lat temu. Ale system ofiarniczy nigdy nie był doskonały i tu mają rację. Do czego doszli Żydzi? Żydzi doszli do tego, co powiedział Ozeasz. Księga Ozeasza mówi o tym, że miłosierdzia chce, a nie ofiary. I to, na co się teraz naciska, pokazując, w jaki sposób żyć z Bogiem Jahwe, mówię wam o Żydach, którzy nie są mesjanistyczni, czy którzy nie należą do Chrystusa, oni naciskają na to, aby funkcjonować w dobrych uczynkach i być miłym względem innych ludzi. Że to są współczesne ofiary. To jest paradoks. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy mijasz się z koncepcją Mesjasza, kiedy nie rozpoznajesz czasu Bożego nawiedzenia i kiedy nie rozpoznajesz w Chrystusie Mesjasza. Pojawiają się substytuty. W celu zbawienia pojawiają się substytuty. Judaizm, współczesny judaizm pokazał, że ofiary już nie, tak, bo nie ma świątyni, ale dobre uczynki względem innych, to miłosierdzie względem innych, to jest rodzaj składania ofiar dzisiaj. Substytut zbawienia, dlatego że Żydzi nie mogą doświadczyć zbawienia, jeśli nie przyjmą zbawienia przez wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bo nie ma innej drogi poza Jezusem Chrystusem, który pochodzi od nich, a oni go odrzucili. Okej? I teraz to, co się dzieje w Dziejach Apostolskich, my sobie tak to czasami czytamy i nie rozumiemy, o co chodzi. Uczniowie Jezusa Chrystusa byli przekonani, że Ewangelia musi pójść do kogo? Do Żydów. Rzeczywiście, pierwszym narodem, gdzie Chrystus chciał sprzedać Ewangelię, o tym mówi Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, on przyszedł do swoich. On przyszedł do Izraela. I do końca nie widzimy tego jeszcze, widzimy rozmowę z Samarytanką, tak? W Ewangelii Jana w 4 rozdziale. I myślimy, że to jest przypadek. To nie jest przypadek. Chrystus pokazuje, że przyjdzie czas, kiedy nie ci będą zbawiani, nie ci będą w Bożej rodzinie, którzy narodzili się według ciała, według linii Abrahama, ale ci, którzy narodzili się z ducha, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi i całkowicie zawierzyli mu swoje życie. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Jest historia o Korneliuszu, który nie był Żydem. Korneliusz wpatrzony w niego i przestraszony, pojawił się anioł. Co się stało, Panie? Twoje modlitwy oraz Twoje datki. To jest bardzo ciekawe, że Bóg się przygląda naszej hojności. Bóg się nie przygląda tylko Twoim modlitwom, Bóg się przygląda Twojej hojności. I Twoje datki, odpowiedział anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił na Ciebie uwagę. Powiem ci, że to jest poważna rzecz. Jesteś poganinem, jesteś hojny, modlisz się do Boga, którego do końca nie rozumiesz i pojawia się anioł, który mówi, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę, na twoje modlitwy i na twoje datki. Dalej Biblia mówi tak. Teraz więc poślij swoich ludzi do Joppy i sprowadź stamtąd niejakiego Szymona. Jest mowa o apostole Piotrze, którego nazywają Piotrem. Gości on u pewnego garbarza, też Szymona. Zauważyliście, że Jezus nie wybierał ludzi ze specjalnym imieniem? Ten był Szymon. Tak? Nie? Okej. Który ma dom nad morzem. Gdy anioł odszedł, Korneliusz przywołał dwóch swoich domowników oraz pobożnego żołnierza z grona tych, którzy mu osobiście usługiwali i po wyjaśnieniu im wszystkiego posłał ich do Jopy. Tymczasem następnego dnia około południa, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, Piotr wyszedł na taras, na dachu i tam się modlił. Jest sytuacja. Ludzie od tego Korneliusza, który jest poganinem, na którego Bóg zwrócił uwagę ze względu na jego hojność i ze względu na jego modlitwy, ludzie idą do Piotra, bo anioł kazał im iść do Piotra. W tym samym czasie Piotr wychodzi, aby się modlić. Piotr jest Żydem z krwi i kości i z czegoś jeszcze. Tak? Okej. Okej. Tymczasem następnego dnia około południa, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, Piotr wszedł na taras na dachu i tam się modlił. Zgłodniał przy tym bardzo i chciało mu się jeść. Jakże cielesny był Piotr. Modlitwa mu nie wystarczyła. Ja wiedziałem, że jedzenie ma swój priorytet u Pana Boga. A gdy już przyrządzano posiłek, wpadł w zachwycenie. Zobaczył otwarte niebo, z nieba zstępował w dół jakiś przedmiot. Przypominał wielkie, lniane płótno, trzymane za cztery rogi i opuszczane w kierunku ziemi. Wewnątrz znajdowały się różnoczworonożne zwierzęta, płazy oraz ptaki. Rozległ się również głos. Jak jesteś wegetarianinem, to wybacz, ale to Bóg mówi. Piotrze, wstań, zabijaj i jedz. I amen. Piotr odpowiedział, o tym nie może być mowy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Wtedy głos zabrzmiał ponownie. Tego, co Bóg oczyścił, tego nie uważaj za skalane. Ta sytuacja pojawiła się trzykrotnie. Ludzie od poganina Korneliusza idą, aby on poszedł do Korneliusza. Nastąpi pierwsze spotkanie nawróconych Żydów z poganami, na których Bóg zwrócił uwagę. Bóg przez to sytuację z tym jedzeniem pokazuje jedną rzecz. Oni już nie są skalani, oni już nie są nieczyści, bo ja ich oczyszczę i ja ich odkupię z wszelkiego skalania. To jest petarda. To nam pokazuje jedną rzecz, że Kościół Jezusa Chrystusa otworzył się na pogan. Wiecie, kiedy my dzisiaj mówimy poganie, to my myślimy o takich ludziach jak ja i ty, że sobie siedzimy w internecie, nic złego nie robili. To nie robimy. To byli ludzie, którzy składali w ofierze swoje dzieci. To byli ludzie, którzy pili krew. To byli ludzie, którzy jedli po prostu tatar, z którego płynęła krew. To byli ludzie, dla których wielożeństwo było standardem. I przychodzi do takich ludzi, przychodzi Ewangelia z jednym potężnym przekazem. Nie jesteście zbawieni przez uczynki. Nie jesteście zbawieni przez wypełnianie prawa, bo Paweł mówi, końcem prawa jest kto? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus wypełnił wszystko doskonale. Kiedy poddajesz Mu swoje życie, identyfikujesz się z tym, co On zrobił na krzyżu dla ciebie, automatycznie w duchowy sposób wypełniłeś Boże prawo. Ale Izrael był pierwszy, jest pierwszy i na zawsze będzie narodem wybranym. Odkąd czytam tą książkę, Bóg prowadzi mnie przez różne meandry YouTube'a. I sporą część w sobotę oglądałem sobie uwielbienie z wieży Dawida w Jerozolimie. Kiedy mesjanistyczni Żydzi spotkali się, aby uwielbić Boga, aby uwielbić Jeszuę, czyli Jezusa Chrystusa. Jeszcze większą zagadką było to, że jeden z tych muzyków to był akurat człowiek, którego ja poznałem 8 lat temu. Byłem w szoku. Natalia go znała może trochę lepiej. I oni uwielbiali Boga i spora część tych piosenek, wiecie o czym mówi? Że Jeszua już wraca. Nawróceni Żydzi śpiewają, że Jeszua już wraca. Że Jezus Chrystus przychodzi po swój Kościół. I ten Kościół nie jest elitarnym klubem dla narodu wybranego, ale otwarły się drzwi dla każdego, kto wierzy. I ty i ja, jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, witamy w klubie. Witamy w klubie. To jest piękna rzecz. I powiem wam, że moim pragnieniem jest to, abyśmy my jako Kościół nie byli ignorantami odnośnie narodu wybranego. Abyśmy nie byli ignorantami. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy to nie jest przypadek, może to jest przypadek, a może nie, że odkąd jakby przepraszałem Pana Boga za to, że byłem ignorantem, jeśli chodzi o Izraela, odkąd zacząłem o tym mówić, zacząłem o tym czytać, automatycznie wiele dobrych rzeczy się zaczęło dziać, wręcz niespotykanych. Dzisiejszy dzień był dla mnie wow. Zadzwonił do mnie mój znajomy, mówi, słuchaj, zanim cokolwiek powiesz, to ten dzień do tej pory, do tego czasu, z tej naszej rozmowy jest bardzo dobry, a więc nie spartol tego. Zadzwonił dzisiaj do mnie człowiek z telewizji. Polskiej. I mówi tak. Wraz z moim znajomym, z reżyserem, dzwonię w jego imieniu, kręcimy film, który pojawi się w każdej telewizji. Mówię, okej. Okay. Na początku to jest dobry sprzedawca. Najpierw mi sprzedał po prostu korzyści dla mojego ego. Mówi, będziesz w kinie, bo te filmy pójdą w kinie, te filmy pójdą na festiwalach filmowych. I film będzie opowiadał o 80-letnim ojcu i 38-letnim synu, gdzie 80-letni ojciec jest hiperateistą, który jest agresywny werbalnie i jest bardzo mocny intelektualnie i jest jego syn 38-letni, który właśnie poddał życie Jezusowi. I mówi, i to będzie taka podróż. I w czasie tej podróży, kiedy oni będą rozmawiać o Bogu, że jest prawdziwy, że jest żywy, będą pojawiać się historie ludzi, którzy namacalnie doświadczyli Boga uzdrowienia, który ich totalnie uzdrowił. I mówi, czy mógłbyś mi powiedzieć swoją historię uzdrowienia? A więc opowiedziałem mu to. On po tej opowieści, pojawiła się cisza i mówi do mnie, ty się zajmujesz tym profesjonalnie? Ale ja mówię, ale czym? Że ty mówisz do ludzi? Co ja mówię, poniekąd. Mówi, człowieku, ja mam łzy w oczach. Ty mnie zahipnotyzowałeś. Ja mówię, to nie ja, to pan. Nie powiedziałem. I mówi, i powiedziałem mu całą historię, mówi, wiesz co, to jest niesamowite. Ale mówi, to co potrzebujemy najbardziej, to potrzebujemy świadectwo tego, że ty byłeś rzeczywiście chory. Ja mówię, no to ja mam diagnozę mojej choroby, wiem kiedy zostałem zdiagnozowany, ja te wszystkie papiery mam. Jeśli masz te wszystkie papiery, mówi, nie potrzebujemy potwierdzenia na uzdrowienie. Lekarz się z tobą spotka i będziecie sobie rozmawiać. Ale mówi, obecnie potwierdzenia uzdrowienia przez lekarzy to już nie działa. Nie wiem, czy masz świadomość. To jest ciekawe. No ja mówię, no okej. Okay. Mówi, słuchaj, to czekaj teraz na mój telefon, umówimy się na zdjęcia, zobaczymy, jakie historie jeszcze będą i mówi, jak nie w tym filmie się pojawisz, to w kolejnym. Mówi, okej, okay, spoko. Spoko. Mówię, fajny początek dnia. Później zaczęły dziać się jeszcze inne, bardzo pozytywne rzeczy. I to, kochani, nie oznacza, że jeśli ty będziesz teraz śpiewał Barum Hasha, że będziesz miał błogosławieństwo nad życiem, to nie bądźmy po prostu hinduistyczni w tym, tylko tu chodzi o postawę serca. Naród Izraela jest naród wybrany. I my powinniśmy się modlić o Izraela, aby oni nawracali się do Boga, aby rozpoznali Mesjasza, aby rozpoznali Chrystusa, nawracali się do Niego. Bo tak jak mówiliśmy sobie, kiedy powstawało państwo Izrael, później kiedy zaczął się eksodus z różnych krajów, to od roku 89 do 2001 Michał Gorbaczow otworzył granicę z Rosji. I w tym momencie 1 100 000 Żydów pojawiło się w Jerozolimie, pojawiło się nie w Jerozolimie, ale w Izraelu, to wielu z tych ludzi byli Żydami mesjanistycznymi i tam zaczęły powstawać kościoły. I chciałem wam puścić coś, co mieliśmy zaśpiewać, Ale siłą rzeczy, że nie jesteśmy Żydami, to nie jesteśmy w stanie tak tego zaśpiewać. Nie ma szans. To jest... Aha, może tak. Żebyśmy nie stali się tutaj po prostu ludźmi tak bardzo zakochanymi w Izraelu, że zaczniemy w jarmułkach zamiast w maskach do kościoła chodzić. Kochani, to w ogóle nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że my teraz sobie powiesimy flagę żydowską i wow, i będziemy tutaj pląsać przed Panem. To albo będziemy święto Hanuki, albo jeszcze inne święta. Nie, nie, to w ogóle nie o to chodzi. Nie będziemy wpadać w taki niedojrzały fanatyzm. To, co musi się zmienić w naszych sercach, to musimy w końcu uznać, że Izrael jest narodem wybranym, modlić się o to i może troszkę wiedzieć coś więcej. Ten mój znajomy, który będzie tu śpiewał, to było fatalne, ale on siedział na moim kazaniu. I podszedł do mnie po tym kazaniu i obalił jego połowę. Kilkoma zdaniami. Ja sobie tak pomyślałem, że my jako pogańskie kościoły nie nadajemy się dla Żydów nawróconych, ponieważ ich świadomość Starego Testamentu, ich świadomość judaizmu jest tak głęboka, że my to jesteśmy, nie wiem, naprawdę taką dziczą wpuszczoną do Bożego ludu. I chciałem wam puścić coś. Zaraz się będziemy modlić też. Co jest tak zwanym kapłańskim błogosławieństwem. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Przekaż Aaronowi i jego synom. Synów Izraela będziecie błogosławić w taki sposób. Niechaj ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad tobą swoją twarz i niech przychylny ci będzie, niech ku tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze darzy cię pokojem. Tak właśnie będą wzywać mojego imienia nad synami Izraela, a ja będę im błogosławił. I znowu taka rzecz, której my nie rozumiemy jako poganie. Słowo dla Żydów było czymś tak ważnym, oni tak bardzo wierzyli w całą treść, w całą substancję, która była w tym słowie, że gdy na przykład Żyd szedł ulicą i okazało się, że ty jesteś na przykład Arabem i on cię spotyka i mówi szalom. I poszedłby dalej, jak ktoś by mu powiedział, słuchaj, stary, to był Arab, komu ty powiedziałeś szalom? Powiedziałeś szalom. Jak on by się dowiedział, byłby w stanie wracać kilkadziesiąt kilometrów, żeby powiedzieć, cofam, co powiedziałem do ciebie. My jako chrześcijanie myślimy, że słowa to są takie pitu-pitu, że Salomon żartował, że w mocy języka jest życie i śmierć. To, co mówisz, ma niesamowite znaczenie. Nie chcę powiedzieć, że to, co mówisz, kreuje światy, tworzy światy. Absolutnie nie. Ale na pewno wytworzy atmosferę świata, w którym jesteś. Okej? Jeśli moje słowa w moim domu są toksyczne, będę miał toksyczny klimat w moim domu. Sprawdziłem to, rzeczywiście to działa. Przy swoich dzieciach nie możesz mówić, nie możesz kłamać. A z drugiej strony twoje słowa mogą siać błogosławieństwo. I to błogosławieństwo było Aaron ze swoimi synami mieli wypowiadać nad synami Izraela. Błogosławić w ten sposób. Powiem wam, to jest poważniejsze niż myślisz. Gdybyś, naprawdę, to jest ja jakby... Może tak, ja nie chcę tutaj przeduchawiać, ale ja naprawdę czuję duchową substancję, która jest w słowach, które Żydzi wypowiadali do swoich dzieci, do swoich ludzi, do swoich rodzin. Tam jest potężna Boża substancja. Im bardziej będziesz wzrastał w chrześcijaństwie, tym bardziej będziesz ostrożny, jeśli chodzi o twoje słowa. Amen? Jesteście gotowi teraz na błogosławieństwo? Arona. Posłuchajcie tego, to jest ujmujące i potem będziemy się modlić.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.